Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś odwiedzimy miejsce, które w czasie II wojny światowej stało się areną dramatycznych wydarzeń. Miejsce z historią.
Klasztor Cystersów w Lądzie nad Wartą założono w 1145 roku. Uznawany jest za najstarsze opactwo cysterskie w Polsce.
Tutaj Niemcy zorganizowali obóz przejściowy dla księży. A pierwszym niemieckim obozem na ziemiach okupowanych był Fort VII w Poznaniu.
Miejsce szczególne, miejsce cierpienia, miejsce dzisiaj zadumy.
Cierpienie było udziałem i księży z lądu, i osadzonych w Forcie VII przedstawicieli polskiej inteligencji. 6 stycznia 1940 roku Niemcy zaczęli zamieniać klasztor w obóz. Pierwszym obozem na ziemiach polskich był Fort VII w Poznaniu, dziś w remoncie. Funkcjonował już od 1939 roku. O tym za chwilę. W Forcie VII w Poznaniu odprawiane są modlitwy, drogi krzyżowe, organizowane są wystawy przywołujące tamte dramatyczne dni, przypominające o ofiarach tego miejsca.
Miejsce szczególne, miejsce cierpienia, miejsce dzisiaj zadumy.
Myślę, że ludzie kierują swoją uwagę ku temu, co ich tutaj sprowadziło. A sprowadziło pragnienie pomodlenia się, niezależnie od różnic, jakie chrześcijanie dzielą. Grzegorz Kucharczyk, kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan, Fort VII. I ludzi tutaj przyprowadziła także pamięć o wspólnej historii. Jesteśmy w Polsce, która ma chrześcijańskie korzenie. Tutaj zginęli ludzie, którzy byli wierni fundamentalnym wartościom. Pierwszy obóz, miejsce, gdzie po raz pierwszy użyto komory gazowej do mordowania ludzi, tak można powiedzieć, w sposób przemysłowy, gdzie kształcone były niemieckie kadry obozowe. Miejsce obciążone straszną historią i o tym, co tutaj się działo, trzeba przypominać, ale też, jeśli jest okazja, należy z tego miejsca kierować do ludzi pozytywne przesłanie, po to, żeby to, co się tutaj wydarzyło, nie miało nigdy miejsca.
I pewnie w miejscu takim jak to, takie hasło życzliwymi bądźmy ma szczególne znaczenie.
Wiele razy rozmawiałem z Grzegorzem Kucharczykiem, zawsze są to rozmowy ciekawe, za każdym razem trochę inne, jednak zawsze z jego ust pada stwierdzenie: pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny na okupowanych ziemiach polskich. Oczywiście mowa o Forcie VII w Poznaniu. Z nami jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Będziemy dzisiaj mówić o innym obozie przejściowym, ale chciałem zacząć od Fortu VII. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa. Rzeczywiście Fort VII jest miejscem szczególnym na mapie martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej, zwłaszcza mieszkańców Wielkopolski. I rzeczywiście jest to pierwszy obóz koncentracyjny na naszych ziemiach. Już od 10 października 1939 roku funkcjonował jako koncentrationslager Fort VII Posen. I tutaj złożono w pierwszych miesiącach wojny w ramach akcji inteligencją przedstawicieli wielkopolskiej inteligencji, duchownych, funkcjonariuszy państwowych. Tutaj także wielu z nich było rozstrzelanych, torturowanych, byli wieszani, zrzucani ze schodów, więc rzeczywiście ta skala bestialstwa i represji związana z tym miejscem jest przeogromna. Tak jak była mowa w tym materiale, który poprzedzał naszą rozmowę, po dzień dzisiejszy, i z tego należy się w jakiejś mierze cieszyć, jest także miejscem, gdzie ta pamięć o naszych męczennikach, ofiarach II wojny jest niezwykle żywa. Ja osobiście miałem okazję współorganizować dwie takie uroczystości związane z Poznańską Piątką Salezjańskich Męczenników. Jedna uroczystość miała miejsce z okazji 70. rocznicy ich męczeńskiej śmierci. Razem z kibicami Lecha myśmy spotkali się na takim apelu pamięci, a ostatnio w Forcie VII była z okazji 75. rocznicy zorganizowana piękna wystawa przez księdza Przemysława Kaweckiego we współpracy z dyrekcją muzeum. Także ciągle coś się na tym Forcie VII dzieje i muzeum rzeczywiście stara się cały czas w sposób taki bardzo ambitny przedstawiać te dzieje martyrologii. Ten obóz funkcjonował do 1944 roku i w początkowej fazie rzeczywiście był obozem koncentracyjnym, ale później było to więzienie gestapo i obóz przejściowy. Tutaj przewożono z innych miejsc odosobnienia tych, którzy dalej trafiali głównie do obozów Sachsenhausen, Buchenwald i w przypadku księży to był obóz koncentracyjny w Dachau.
Historia żywa.
Ocenia się, że w porcie VII w czasie całej wojny bezpośrednio śmierć poniosło 20 tysięcy Wielkopolan. Natomiast oczywiście znaczna część innych więźniów poniosła śmierć w tych obozach koncentracyjnych, które wymieniłem, do których byli z Poznania wywożeni.
I do śmierci na pewno Fort VII się dołożył, nawet jeśli nie zginęli w murach tego miejsca, to pogorszenie się stanu zdrowia chociażby wpłynęło na późniejszy pobyt w innym obozie i tak, te statystyki należy zwiększyć.
Zwiększyć, bo też Fort VII przez cały okres słynął właśnie z tego okrucieństwa w stosunku do więźniów, którzy na różny sposób byli maltretowani, torturowani i psychicznie, i fizycznie. I później oczywiście na pewno to miało znaczenie, kiedy już trafili do tych wielkich obozów zagłady na terenie Niemiec.
Było to miejsce, w którym rozprawiano się z polską inteligencją, z poznańskimi profesorami chociażby, także z kapłanami.
Tak, wielu księży, którzy byli w tej pierwszej fazie wojny więzieni w obozach przejściowych w różnych częściach Wielkopolski, także sióstr zakonnych. Później trafiało właśnie do Fortu VII, gdzie po kilku dniach lub tygodniach byli dalej wywożeni głównie do KL-Dachau, który w czasie wojny stał się takim szczególnym miejscem martyrologii duchowieństwa ze wszystkich krajów europejskich podbitych przez Niemców. Oczywiście najwięcej było więzionych tam Polaków. Fort VII to miejsce martyrologii duchowieństwa Wielkopolski. Mamy na szczęście, dysponujemy wieloma dokumentami, które zostały jakoś na nowo odkryte z racji różnych procesów beatyfikacyjnych, czy księży diecezjalnych, czy księży zakonnych. Zachowały się piękne świadectwa o postawie duchownych, którzy w tym miejscu kaźni starali się pocieszać innych więźniów, podnosić ich na duchu, organizować życie religijne. Ostatnio nawet czytałem jeden z takich artykułów, który ukazał się zaraz po wojnie, o kazaniu księdza Władysława Bartonia w Forcie VII w Poznaniu, salezjanina, który właśnie w tym obozie wygłosił piękne rekolekcje dla swoich współwięźniów. Później oczywiście większość, tak jak mówiłem, została wywieziona do obozów koncentracyjnych. W przypadku chociażby Poznańskiej Piątki znamy historię taką również niezwykle wzruszającą, kiedy chłopcom zaraz po przywiezieniu do Fortu VII zabrano różańce, wyrzucono je na śmietnik, a oni jakoś tym bardzo poruszeni postarali się te różańce na nowo odzyskać, za co też zostali pobici. Więc takich historii związanych z Fortem VII jest rzeczywiście wiele i zazwyczaj są to takie bardzo historie podnoszące na duchu, pokazujące niezwykłą odwagę, męstwo tych, którzy tutaj przez Niemców byli więzieni.
Wspomniał ksiądz o Poznańskiej Piątce, na pewno będziemy do niej wracać w kolejnych audycjach. Natomiast dzisiejszą audycję zaczęliśmy od Fortu VII, miejsca, które, tak powiedzmy w skrócie, wypada, należy znać. Podobnie jak ląd nad Wartą, do którego wybierzemy się już za chwilę. A towarzyszy nam muzyka z oscarowej listy Schindlera. Ląd nad Wartą. Zanim stał się areną dramatycznych wydarzeń, miał za sobą wieki przebogatej historii. Kacper Witt.
Klasztor Cystersów w lądzie nad Wartą założono w 1145 roku. Uznawany jest za najstarsze opactwo cysterskie w Polsce. Na początku najprawdopodobniej służył jako folwark klasztoru w Łeknie. Samodzielność uzyskał około roku 1175. Po 1193 roku klasztor został zasiedlony przez mnichów z opactwa Altenberg koło Kolonii. Około 1300 roku opactwo posiadało 30 wsi. Klasztor był odwiedzany przez władców polskich, utrzymywał też bliskie kontakty z wielkorządcami duchownymi i świeckimi. W 1331 roku klasztor spustoszyli krzyżacy. Cystersi z lądu w procesie polsko-krzyżackim opowiedzieli się po stronie polskiej. Po buncie Maćka Borkowica klasztor w lądzie był ośrodkiem skupiającym wielkopolskie rycerstwo i popierające politykę króla Kazimierza Wielkiego. W 1511 roku ustawa sejmowa umożliwiła dostęp do klasztoru Polakom, a po 1538 roku opatem mógł być tylko Polak szlacheckiego pochodzenia. W XVII wieku zapoczątkowano barokową przebudowę lądzkiego kościoła. Klasztor ucierpiał w czasie zaborów. Ostatni mnisi pozostali w lądzie do 1848 roku. Po tym, jak w 1822 roku dobra pocysterskie zakupił hrabia Wacław Gutakowski, w 1850 roku zabudowania otrzymali kapucyni, którzy odrestaurowali klasztor i towarzyszące mu zabudowania. zabudowania. Klasztor został jednak zamknięty przez władze carskie w 1864 roku w wyniku represji po powstaniu styczniowym. W 1921 roku kościół i klasztor stał się własnością salezjanów, którzy odrestaurowali zniszczone budynki i założyli tam swoje seminarium. W czasie II wojny światowej zostali jednak zmuszeni do opuszczenia klasztoru. W latach 1939-1941 mieścił się tam obóz przejściowy dla księży. Po wojnie salezjanie powrócili do lądu i na powrót rozpoczęli prowadzenie tam seminarium duchownego. Od 2009 roku decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego zespół dawnego opactwa Cystersów jest uznawany za pomnik historii.
Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Piękne miejsce, prawda?
Bardzo piękne. Miałem okazję w Lądzie mieszkać przez 4 lata, kiedy studiowałem teologię w naszym wyższym seminarium duchownym. I też przez ten okres czasu byłem prezesem klerickiego koła przewodników, więc historia Lądu jakoś mocno zapadła mi w serce i rzeczywiście bardzo wielu ludzi z Wielkopolski, ale z całego kraju odwiedza nasz klasztor, dlatego że jest on przesiąknięty historią. Tak jak było tu powiedziane, no losy klasztoru w przeciągu ostatnich wieków bywały różne. Za czasów cysterskich tętnił życiem i świetnością, zwłaszcza kiedy opatem był znany w Wielkopolsce mecenas sztuki Mikołaj Łukomski. To jego rządom klasztor zawdzięcza swój obecny wystrój barokowy. Później bardzo ważny okres w XIX wieku, kiedy cystersi zostają skasowani i później klasztor przejmują kapucyni, także zaangażowani w sprawę narodową. Właśnie za ich udział w powstaniu aresztowano gwardianina klasztoru, ojca Maksymiliana Tarejwo, który został później stracony na Konińskim bulwarze. Kościół zamknięto razem z klasztorem i w zasadzie dopiero pod koniec XIX wieku przy klasztorze funkcjonowała parafia świętego Mikołaja w Lądzie, a później, tak jak było powiedziane, w 1921 roku pojawiają się tutaj salezjanie sprowadzeni przez księdza Franciszka Szczygłowskiego, dziekana ze Słupcy, który był bardzo zafascynowany ideą wychowawczą księdza Bosko. Najpierw sprowadził salezjanów do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie przekazał im wybudowaną przez siebie szkołę polskiej macierzy szkolnej. To było słynne w okresie dwudziestolecia międzywojennego Kolegium Kujawskie Salezjanów. A później właśnie, kiedy został sam przeniesiony do Słupcy, sprowadził właśnie do Lądu za pośrednictwem biskupa Stanisława Żdzitowieckiego salezjanów. No, nasza historia w Lądzie, która w tym roku równo 100 lat mija od pojawienia się salezjanów i myślę, że warto jeszcze jakąś audycję poświęcić tej niezwykłej historii, no, ma kilka etapów. Najpierw przed wojną funkcjonowało tu małe seminarium Synów Maryi dla spóźnionych powołań. W Lądzie kształcili się chłopcy, którzy z różnych względów nie mogli w swoich rodzinach osiągnąć takiego wykształcenia, które pozwalałoby im na studia w wyższym seminarium duchownym. To była taka idea już od czasów księdza Bosko, żeby takim młodzieńcom, zwłaszcza już troszkę starszym, pomóc w odpowiednim wykształceniu. I rzeczywiście wśród wychowanków tego okresu bardzo wielu młodych ludzi podjęło wyzwanie i odnalazło swoje powołanie, czy to w zgromadzeniu salezjańskim, czy w innych zgromadzeniach zakonnych i diecezjach. Później ten okres wojenny, o którym sobie dłużej dzisiaj porozmawiamy, bardzo tragiczny dla Lądu, również ze względu na zniszczenia, których dokonali tutaj okupanci. I po wojnie znowu niezwykle burzliwa historia. Do 1952 roku sprowadziliśmy tutaj wspomniane niższe seminarium duchowne. W 1952 roku zostało ono przez władze państwowe zamknięte, podobne jak zresztą inne niższe seminaria w całej Polsce. I przełożeni salezjańscy, chcąc ratować klasztor i zatrzymać go w rękach zgromadzenia, z dnia na dzień, można powiedzieć, erygowali tu filię seminarium salezjańskiego w Kutnie w Woźniakowie, a później już przeniesiono tutaj cały studentat teologiczny, który funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Bywały takie lata, że pełen wymiar studiów, także filozoficznych i teologicznych w Lądzie funkcjonował. Dzisiaj w Polsce mamy dwa seminaria, właśnie filozofię dla wszystkich czterech salezjańskich prowincji w Lądzie i teologię w naszym seminarium w Krakowie przy ulicy Tynieckiej. A więc historia niezwykle bogata. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie aby przy okazji weekendu czy wakacji odwiedzić to niezwykłe miejsce.
W tej pandemicznej rzeczywistości to być może troszeczkę trudniejsze, ale zapraszamy oczywiście, a mówi to osoba, zaprasza ksiądz, który spędził tam kilka lat swojego życia. Czy ksiądz wszystkie zakamarki tych przepięknych budowli zna? Czy był ksiądz wszędzie? Czy też jeszcze jakieś tajemnice są do odkrycia?
No wydaje mi się, że większość tak, ponieważ cały czas, można powiedzieć, pracuję w Lądzie, bo wykładam historię Kościoła.
A co było najciekawsze?
Cały czas coś odkrywaliśmy. Pamiętam przede wszystkim przy remoncie strychu odnaleźliśmy na przykład sztandar przedwojenny, sztandar Gimnazjum Salezjańskiego w Różnym Stoku, które również zostało przez komunistów zamknięte i można powiedzieć wszyscy salezjanie i salezjanki, które tam pracowały, zostali spod Białego Stoku, bo Różany Stok leży blisko Białego Stoku, przywiezieni autobusem do lądu i widocznie wówczas właśnie ze strachu gdzieś ukryto ten sztandar, na którym odnajdziemy wiele takiej patriotycznej symboliki. Ja ten sztandar po latach odrestaurowałem i później zorganizowaliśmy piękną uroczystość przekazania tego sztandaru do środka młodzieżowego, który dzisiaj w Różanym Stoku funkcjonuje.
Historia żywa.
Ostatnio chociażby takie sensacyjne medialne odkrycie to znalezienie właśnie również przy remoncie dachu, który trwa teraz w Lądzie, pomieszczenia, w którym znajdowały się dokumenty po księdzu arcybiskupie Antonim Baraniaku, kilka kartonów przewiezionych do lądu po jego śmierci i kiedy tą spuściznę żeśmy opracowywali tutaj już w archiwum naszej inspektorii w Pilo, odnaleźliśmy dwa listy świętego Jana Bosko. To się odbiło dużym echem medialnym, bo tych listów jest rzeczywiście niewiele znanych listów Polaków do księdza Bosko, chociaż cała korespondencja jest dosyć obszerna, to jest około 200 listów pisanych właśnie przez Polaków do księdza Bosko, natomiast mało znamy tych listów księdza Bosko do Polaków i te dwa to rzeczywiście było cenne odkrycie, więc w Lądzie wiele jest takich ciekawych miejsc i każde niesie za sobą jakąś historię. Klerycy, którzy specjalnie przygotowują się do tego, aby prowadzić tych wszystkich turystów, pielgrzymów, którzy trafiają do naszego klasztoru, świetnie tę historię znają, bo nieraz nawet mały obraz, relikwiarz czy ołtarz, który no, dla postronnych zwiedzających niewiele może znaczyć, ma niekiedy bardzo ciekawą historię, którą by można godzinami opowiadać. Część tych historii jest także związana z obozem przejściowym dla duchowieństwa, który funkcjonował właśnie w Lądzie w latach 1940-41.
Do którego to obozu wrócimy już za chwil kilka. Ląd nad Wartą z bogatą i piękną historią. Na początku II wojny światowej było to jedno z wielu miejsc w Wielkopolsce, które było wykorzystywane przez hitlerowskich Niemców do niestety barbarzyńskich celów. Kacper Witt.
Klasztor i kościół w Lądzie pełnił funkcję niemieckiego obozu przejściowego dla księży. Wśród 152 więźniów lądzkiego obozu był ksiądz biskup Michał Kozal oraz wspólnota salezjanów z Lądu z księdzem dyrektorem Franciszkiem Miśką na czele. Przez ponad 2 lata funkcjonowania obozu tamtejszy klasztor stał się świadkiem okrutnego poniżania księży, ale jednocześnie ogromnego świadectwa wiary więzionych kapłanów. Większość duchownych z Lądu wywieziono do obozu zagłady w Dachau, gdzie wielu z nich poniosło śmierć. Ze wszystkich zabitych przez Niemców święty papież Jan Paweł II beatyfikował księdza biskupa Michała Kozala, księdza Henryka Kaczorowskiego, księdza Henryka Drzewieckiego, księdza Józefa Straszewskiego, księdza Michała Oziębłowskiego i księdza Michała Woźniaka, wielkiego dobrodzieja salezjanów oraz alumnów seminarium włocławskiego, kleryka Tadeusza Dulnego i kleryka Bronisława Kostkowskiego. Obecnie trwa proces wyniesienia na ołtarze księdza Franciszka Miśki dla upamiętnienia męczenników więzionych w Lądzie. W 2012 roku ksiądz inspektor Marek Chmielewski poświęcił w lądzkiej świątyni ołtarz im poświęcony. W centrum antepedium w środku krzyża została umieszczona urna z kamieniami z bloku 28 obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym niemieccy naziści więzili polskich kapłanów.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dlaczego w ogóle obóz musiał powstać? Nawet nie pytam o to, dlaczego w tym miejscu, bo Niemcy wybierali różne kościoły do różnych celów na początku II wojny światowej, a dlaczego w ogóle powstać musiało takie miejsce?
Dlatego, że duchowieństwo należało do tej części społeczeństwa, które zostało specjalnie wyznaczone przez Forstera i przez władze Rzeszy do unicestwienia, jako środowisko, które było nośne, jeśli chodzi nie tylko o patriotyzm, ale właśnie też o podtrzymywanie nadziei, wiary w ludziach, że mimo tych trudnych doświadczeń jakoś to wszystko się uda przezwyciężyć. A Wielkopolska była areną, gdzie z duchowieństwem rozprawiano się od pierwszych chwil wojny w sposób bardzo okrutny. Początkowo to były masowe egzekucje, aresztowania, właśnie więziono we wspomnianym dzisiaj Forcie VII, a później od stycznia 1940 roku zaczęto organizować w kilku miejscach Wielkopolski, w kraju Warty, obozy przejściowe, gdzie złożono duchowieństwo z różnych diecezji i zakonów i po kilku miesiącach wszystkich wywożono już do obozu koncentracyjnego, głównie do Dachau. I tak było również w przypadku lądu. Obóz zaczyna funkcjonować od stycznia, dokładnie 6 stycznia 1940 roku. Do lądu przybyło gestapo, oświadczając, że klasztor zostaje zarekwirowany, że w klasztorze zostaje właśnie zorganizowany obóz internowania. I pierwszymi więźniami tego obozu byli salezjanie, którzy wówczas pracowali ze wspomnianym księdzem Franciszkiem Miśką na czele. I w kolejnych dniach do lądu zaczynają przywozić Niemcy duchownych. Taką największą grupą była, najliczniejszą była grupa więźniów przywieziona 16 stycznia z Włocławka i właśnie w tej grupie znajdował się między innymi biskup Michał Kozal, który w 1987 roku został wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II i który został w dekrecie beatyfikacyjnym nazwany mistrzem męczenników.
Historia żywa.
Liczymy na to, że wszyscy inni, którzy po nim zostali wyniesieni na ołtarze, których proces beatyfikacyjny, tak jak w przypadku księdza Miśki, trwa, kiedyś zostaną właśnie na czele z biskupem Michałem Kozalem kanonizowani i ogłoszeni świętymi męczennikami Kościoła. W każdym razie tego 16 stycznia przywieziona została grupa najliczniejsza i moim zdaniem też w historii lądzkiego klasztoru najważniejsza grupa profesorów, biskupa, kleryków z Włocławka. Dlatego, że ze względu na obecność w obozie biskupa Michała Kozala, ląd stał się takim miejscem, z którego prowadził on tajne rządy diecezją. Przypominam, że biskup Radoński w jesienią 1939 roku wyjechał poza granicę Polski, a więc naturalnie rządcą diecezji został sufragan dotychczasowy diecezji, a więc biskup Michał Kozal. Też ciekawa postać, bo to był ostatni biskup konsekrowany w II Rzeczpospolitej. Sakrę przyjął w sierpniu 1939 roku, a już niewiele, dwa tygodnie później wybuchła II wojna światowa i można powiedzieć, że nie nacieszył, tak można powiedzieć w cudzysłowie, nie nacieszył się swoim biskupstwem, bo większość czasu spędzał już w niemieckich więzieniach, aż po śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym Dachau. W każdym razie z lądu zarządzał diecezją, tutaj przybywali do niego emisariusze, którzy pełnili funkcję wikariuszy. Tutaj odbierali od niego szczegółowe wskazania dotyczące zarządzania diecezją w bardzo trudnych okolicznościach, bo większość księży w kraju Wartych została aresztowana i rzeczywiście wiele parafii było nieobstawionych. Trzeba było niezwykłego wysiłku, żeby ludziom zapewnić tą opiekę duszpasterską. I warto w tym kontekście też wspomnieć Wielki Czwartek 1940 roku, kiedy biskup Michał Kozal w kościele w lądzie celebrował Eucharystię Wieczerzy Pańskiej i kiedy dopiero drugi raz w swoim życiu mógł spełnić związane ze swoimi święceniami czynności liturgiczne, bo w tym dniu poświęcił oleje, które z pomocą właśnie kurierów zostały przewiezione do Włocławka i dalej wszędzie tam, gdzie jeszcze prowadzono posługę duszpasterską. W lądzie, wbrew pozorom księża, cieszyli się dosyć dużą swobodą, poza tymi momentami, kiedy przyjeżdżało z Gniezna, z Inowrocławia lub z Poznania gestapo, żeby sprawdzać karność, za którą odpowiedzialny był ksiądz Miśka. Nie mogli opuszczać klasztoru, nie mogli także sprawować posługi duszpasterskiej, co oczywiście było skrzętnie pomijane za zgodą i wiedzą księdza biskupa Kozala. W lądzie udzielano sakramentów chrztu, sakramentu małżeństwa. Ja osobiście dotarłem nawet do zdjęć siostry naszych dwóch salezjanów, księży Kamińskich z lądku, której właśnie sakramentu małżeństwa udzielił sam biskup Michał Kozal, ale stosunkowo niedawno również zgłosił się do mnie jeden z mieszkańców Zagórowa, który ofiarował zdjęcia z października 1941 roku, na których widać, jak ksiądz Miśka udziela jego rodzicom sakramentu małżeństwa. Można powiedzieć, że to są ostatnie zdjęcia żywego sługi Bożego, bo w październiku 1939 roku ksiądz Miśka został najpierw przewieziony do Konstantynowa Łódzkiego, gdzie też był obóz przejściowy i stamtąd 30 października 1941 roku trafił do KL Dachau, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Toczy się jego proces beatyfikacyjny, a ja miałem zaszczyt być wicepostulatorem tego procesu, kiedy toczył się w polskich diecezjach, teraz aktualnie jest już na etapie rzymskim.
Historia żywa.
Ten pobyt księdza biskupa Michała i profesorów z Włocławka jest także powodem, że w lądzie zorganizowano normalne, regularne studia teologiczne dla kleryków włocławskiego seminarium. To jest taki ciekawy epizod, to jest jedno z najstarszych seminariów w Polsce i właśnie ten jeden rok akademicki przyszło klerykom studiować w warunkach obozowych w lądzie. Wszyscy zdali egzaminy końcowe, ale biskup Michał Kozal, ze względu na to, że jednak studia odbywały się właśnie w warunkach więzienia, nie zgodził się na to, żeby wyświęcić diakonów. Jako ciekawostkę podam, że w gronie tych diakonów było co najmniej dwóch bardzo znanych księży, między innymi diakon Kazimierz Majdański, później biskup pomocniczy włocławski, arcybiskup metropolita poznański, który przeżył obóz i zapisał się pięknymi kartami w historii polskiego kościoła, zwłaszcza jako inicjator studiów, badań i także wielu inicjatów duszpasterskich poświęconych rodzinie. I drugą postacią ważną, zwłaszcza dla historyków, był diakon Stanisław Librowski, później profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórca ośrodka Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, niezwykle zasłużony historyk kościoła. A więc to też jest bardzo ciekawy wątek. Obecność alumnów powodowała, że księża również narzucili sobie tutaj w lądzie taki rygor osobistych studiów. Odbyły się normalne rekolekcje dla duchownych, działał chór, który prowadził salezjanin ksiądz Józef Padurek, który zresztą później razem z księdzem Kasprzykiem tworzył również chór w Dachau i przygotowali słynne jasełka, które po wojnie ukazały się w polskich nagraniach pod tytułem Szopka w Dachau. Niektórzy zajmowali się pracą fizyczną, remontowali chociażby drogę z kościoła do szosy lądzkiej, czy dokonywali jakichś innych drobnych remontów. I można powiedzieć, że ten pierwszy etap obozu internowania w lądzie zakończył się późną wiosną 1940 roku, kiedy znaczną część duchownych w kwietniu i sierpniu wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau, więc pierwszy okres to od 6 stycznia do 3 kwietnia, dokładnie 1941 roku, kiedy ostatnią grupę z księdzem biskupem Michałem Kozalem wywieziono. I drugi etap wiąże się z akcją, która została przeprowadzona w całym kraju Warty w październiku 1941 roku, kiedy już tak ostatecznie władze niemieckie chciały rozliczyć się z duchowieństwem. Aresztowano wówczas większość jeszcze księży przebywających na wolności i obóz wówczas w lądzie trwał od 6 do 28 października. I w tej właśnie grupie więzieni byli wspomniani, błogosławieni ksiądz Michał Woźniak, wielki dobrodziej i salezjanów, który przekazał nam swój majątek w Kutnie i tam przez wiele lat funkcjonowała szkoła salezjańska, funkcjonowało seminarium duchowne i jego wikariusz ksiądz Michał Oziębłowski. Natomiast samego księdza Miśkę, tutaj wielokrotnie wspominanego, wywieziono wówczas do podobnego obozu w Konstantynowie Łódzkim. Nie wiemy, dlaczego akurat tam gestapo go wywiozło i tam 28 października został przeznaczony do transportu do KL Dachau, gdzie zginął 30 maja 1942 roku. I ta październikowa wywózka księży w więźniu z lądu stanowiła de facto likwidację obozu przyjściowego dla duchowieństwa w salezjańskim klasztorze, natomiast nie pozostał on w rękach zgromadzenia. Klasztor wówczas oddano w ręce niemieckiego ugrupowania Hitlerjugend, które pozostało tutaj aż do zakończenia wojny i można powiedzieć, że taki los klasztoru okazał się niezwykle tragiczny, bo ta niemiecka młodzież doprowadziła do dewastacji zabytkowego obiektu, bezpodwrotnie zniszczonych wówczas wiele zabytków, między innymi barokowe kamienne figury, które znajdowały się przed kościołem, czy też kompozycje ornamentalne dekorujące zwieńczenia, szczyty dachów. I przez cały okres okupacji, o czym też warto powiedzieć, przebywał na terenie klasztoru inkognito w charakterze ogrodnika salezjanin koadiutor, czyli brat zakonny Antoni Bizjak, który starał się jakoś w miarę możliwie nadzorować te dobra klasztorne i starał się, aby te zniszczenia były jak najmniejsze i przetrwał aż do wyzwolenia tego terenu, co miało miejsce w kwietniu 1945 roku i można powiedzieć, że wówczas zaczyna się już nowy etap powojenny w historii lądzkiego klasztoru.
Ale to już na zupełnie inną audycję. Zapewne będziemy do lądu wracać, bo to miejsce piękne, urokliwe, warte zobaczenia, a za chwilę wracamy do naszej historii żywej. Ląd nad Wartą, o tym mówiliśmy dzisiaj w naszej audycji. Tematów z księdzem doktorem mamy bardzo dużo i zastanawiamy się, gdzie je pomieścić. W przyszłym tygodniu będzie mowa o regionalistach, o tych ludziach, o których wielokrotnie już wspominaliśmy, którzy swoją ciężką pracą przybliżają nam naszą historię, zwłaszcza tą regionalną. Ale będą też bardzo konkretne osoby, konkretne przykłady.
Chcemy tę audycję poświęcić regionalistom, ich wkład dla zabezpieczania, zwłaszcza historii regionu, wielu świadectw jest niesamowicie ważne. A chciałbym wspomnieć w naszej audycji pana Mariana Jareckiego, regionalistę ze Słupcy, który zapisał się w historii regionu pięknymi zgłoskami jako właśnie taki wielki społecznik, regionalista, autor kilku książek o swoim regionie. Miałem pana Mariana okazję poznać jako kleryk w lądzie, się z nim zaprzyjaźnić i chciałbym tej niezwykłej postaci poświęcić parę chwil w naszej audycji.
Tej osoby nie ma już wśród nas, ale są inni regionaliści, współcześni badacze, historycy, miłośnicy historii, którzy żyją, którzy są i ich także przywołamy w naszej audycji, opowiemy, zacytujemy. Bardzo dziękuję ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.